Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, od 43 wersetu. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a swego nieprzyjaciela będziesz nienawidził. Lecz ja wam mówię, miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło i prześladują was, abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. On bowiem sprawia, że jego słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi i deszcz zsyła na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, jakąż macie nagrodę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli tylko waszych braci pozdrawiacie, cóż szczególnego czynicie? Czyż i celnicy tak nie czynią? Bądźcie więc doskonali, jak jest doskonały wasz Ojciec, który jest w niebie. Pilnujcie się, abyście waszej jałmużny nie dawali przed ludźmi, po to, aby was widzieli, inaczej nie będziecie mieli nagrody u waszego Ojca, który jest w niebie. Dlatego gdy dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to robią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, odbierają swoją nagrodę. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niech nie wie twoja ręka, lewa ręka, co czyni prawa. Aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a twój ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie. A gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy. Oni bowiem chętnie modlą się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby ludzie ich widzieli. Zaprawdę powiadam wam, odbierają swoją nagrodę. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do swego pokoju, zamknij drzwi i módl się do twego ojca, który jest w ukryciu, a twój ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie. Kiedyś, dawno temu, na dworach królewskich byli malarze, którzy malowali portrety. I to byli ludzie, którzy zostali wybrani spośród wielu. I oni właściwie żyli z tego, że upiększali oblicza swoich królów. Wtedy jeszcze nie było zdjęć, wtedy jeszcze nie było Photoshopa, więc to byli tacy nadworni photoshopowie, którzy jak na przykład były planowane zaręczyny króla, no jechali do miejsca, gdzie była wybranka i mieli za zadanie ją namalować. No i wtedy taki portret przychodził do potencjalnego narzeczonego i bywało, i to jest zapisane w historii, że narzeczony później zdziwił się oryginałem. Ci ludzie żyli z tego, że to, co malowali, było dużo piękniejsze niż to, co było w rzeczywistości. Królowie się na to zgadzali, kiedy ich malowano na białych koniach i ogólnie przydawano im przystojności i tak dalej. I dzisiaj oczywiście mamy Photoshopa i niestety, ale jako chrześcijanie często z takiego Photoshopa korzystamy. To znaczy upiększamy swój wizerunek. I powiem wam, że te słowa, które tu są zapisane w Ewangelii Mateusza, one są bardzo łatwo się czyta. Bardzo łatwo się czyta te słowa. I my przechodzimy na tych słowach bardzo łatwo do porządku dziennego. No bo pięknie jest. Miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło i prześladują was. I dalej jest, abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. To pięknie się czyta, ale naprawdę, jak tylko dostaniemy, jak to się mówi, w kość i jak tylko się okaże, że mamy problem, poważny problem z kimś, czy to jest człowiek, który będzie nas przeklinał, czy to jest człowiek, który jest naszym nieprzyjacielem, czy wyrządza nam jakieś zło, wtedy dopiero jest próba tego, jak to jest trudny fragment, jak to w ogóle jest trudno tak żyć. I niestety często sami siebie pod tym względem oszukujemy. Malujemy sobie taki portret i w dodatku wystawiamy go publicznie. I wtedy się okazuje, że nosimy w sercu coś, co jest drzazgą, coś, co jest bólem, coś, co jest cierpieniem. Mamy to, nie umiemy sobie z tym dać rady, ale okazuje się, że potrafimy się wtedy modlić jako błudnicy. Stoimy na nabożeństwo, przychodzimy i ludzie nas widzą, jak my się pięknie modlimy, ale w środku, w sercu jest coś, co gnije, jest niezałatwione. I teraz pytanie jest takie, bo dalej jest napisane coś takiego, że w 48 wersecie: bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec, który jest w niebie. Wcześniej jeszcze jest kilka wersetów, do których wrócimy. I czyżby w takim razie Bóg żądał od nas doskonałości, bo Ojciec w niebie ma to do siebie, że potrafi tym wszystkim ludziom, którzy, i coraz bardziej to widać, że ludzie przeklinają Boga, że ludzie Go nie chcą znać, że ludzie straszne rzeczy mówią przeciwko Niemu. A jednak On czeka. A jednak On oddał życie, a jednak On chce ich zbawić. Wszystkich chce zbawić. I my, pytanie, w jaki sposób właściwie mielibyśmy to robić? Bo jeżeli znajdziemy się w takiej sytuacji, że ktoś rzeczywiście nas bardzo mocno skrzywdził, to jakie my mamy tak naprawdę opcje? Czy rzeczywiście Bóg nas zmusza do, czy oczekuje od nas rzeczy, których i tak nie możemy zrobić? I czy rzeczywiście jest tak, że On nas rozliczy później z rzeczy, których nie potrafimy kompletnie, i On o tym dobrze wie? List do Kolosan, 1 rozdział, i to jest werset 28. Jego to głosimy, napominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby każdego człowieka przedstawić doskonałym w Chrystusie Jezusie. Pan Jezus mówi: bądźcie doskonali, jaki jest wasz Ojciec, a Paweł pisze, że jest pewien proces, i mówi: głosimy, napominamy, nauczamy każdego człowieka, żeby przedstawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Czyli po pierwsze w Chrystusie Jezusie. To jest najważniejsza rzecz. Czyli człowiek nie jest w stanie takich rzeczy robić poza Panem Jezusem. I to, że Pan Jezus przyszedł i mówi takie rzeczy, bo podniósł poprzeczkę. Podniósł poprzeczkę. Słowo Boże mówiło, żeby miłować bliźniego, i to jest napisane. To o nienawiści to już raczej jest tak zwana ustna nauka, dlatego że Słowo Boże nie mówi, żeby kogokolwiek nienawidzić. Ten fragment odnosił się tylko do Amonitów i Moabitów chyba, których po prostu Pan Bóg skreślił ze względu na ich konkretne działania wobec Izraela. I mówił: nie zabiegajcie o ich dobro. To jest wszystko, co tam jest napisane w 5 Mojżeszowej. Natomiast ludzka nauka dawała takie wentyle, dawała takie możliwości, takie furtki, żeby pozwolić człowiekowi nienawidzić swoich wrogów. Bóg tego nie robi. Pan Jezus podniósł poprzeczkę i mówi: nie tylko nie będziecie tego robić, ale również będziecie ich naprawdę, prawdziwie miłować. I jedyną osobą, która jest w stanie tak robić, jest sam Bóg. Jedyną osobą, która jest w stanie tak robić w momencie, kiedy Go krzyżowali, to jest sam Pan, który w momencie, kiedy robili Mu coś najgorszego, co mogli zrobić, to On jeszcze prosił Ojca, żeby im wybaczył, bo naprawdę nie wiedzą, co czynią. I czasem jest tak, że nasi wrogowie nie wiedzą rzeczywiście. Nasi ludzie, którzy nam szkodzą, nie wiedzą, co czynią. Niedawno rozmawiałem z jednym bratem, który naprawdę został bardzo skrzywdzony, i powiedział coś takiego: nie wiedziałem, że to tak mocno może siedzieć w człowieku. Nie wiedziałem, jak bardzo mogę się gniewać. Nie wiedziałem, jak bardzo ten gniew może we mnie siedzieć. Człowiek tego nie wie, dopóki tego nie przerobi na własnej skórze. Miłość ma to do siebie, że pozwala się krzywdzić. Miłość ma to do siebie, że ona się otwiera, jak to się mówi, pokazuje brzuch, pokazuje słabe miejsce, I po ludzku człowiek, który został skrzywdzony, nigdy nie chciałby, żeby oberwać znowu. Po ludzku będzie się zawsze kulił, będzie się zawsze chował. I tylko Bóg jest w stanie dać nam coś takiego, co pozwoli nam się otworzyć. I sam Bóg przecież kochał tak bardzo, czy kocha tak bardzo, że dał się zranić, dał się ukrzyżować. I dlatego Jan pisze, że na tym polega miłość Boża, że to On wyszedł do nas, że to On do nas przyszedł i On oddał swoje życie, zanim jeszcze myśmy Go umiłowali. Strasznie trudno jest mówić, dawać siebie komuś, zanim jeszcze On nas umiłuje, zanim jeszcze On nam na to odpowie. I dalej czytamy, wracając do 5 rozdziału Mateusza, że On bowiem, czyli Ojciec, sprawia, że Jego słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi i deszcz zsyła na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Czyli Ojciec oddziela dwie rzeczy. Oddziela uczucia od tego, w jaki sposób będzie traktował ludzi, którzy Go nienawidzą. Teraz jest pytanie, czy my jesteśmy w stanie zrobić to samo. To znaczy, kiedy na przykład brat zrobi nam krzywdę, bo się to zdarza, to nie jest tylko w stosunku do niewierzących. To brat może nam zrobić krzywdę. To brat może w stosunku nas grzeszyć, do nas grzeszyć. I teraz pytanie, czy my możemy oddzielić dwie rzeczy. To znaczy, fakt, że mamy emocje, że naprawdę nas to boli, od tego, że go miłujemy i że na przykład pomożemy jak trzeba. Przyjdziemy, zrobimy to, co trzeba. Bo wiemy, że to jest dobre i właściwe. Czyli nasze emocje nas nie hamują pod tym względem. Bóg ma swoje emocje, Bóg się gniewa, Bóg kocha, a jednocześnie zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Pytanie, czy my możemy taki w cudzysłowie deszcz zesłać na brata, który na przykład nam zaszkodził. Jest taki fragment w pierwszym liście Jana, w 5 rozdziale, który mówi o tym, że jeżeli brat twój grzeszy, ale nie na śmierć, to się o niego módl. To jest 5 rozdział 1 listu Jana, werset 16. Jeśli ktoś widzi swego brata, który popełnia grzech, nie na śmierć, niech się za niego modli, a Bóg da mu życie. To jest tym, którzy popełniają grzech, nie na śmierć. Jest grzech na śmierć, nie mówię, aby się ktoś modlił za to. Wszelka niesprawiedliwość jest grzechem, jednak jest grzech nie na śmierć. Większość tych grzechów, które popełniamy, czasem w nich nawet przez jakiś czas trwamy, to są grzechy, które nie są na śmierć. I wtedy człowiek, który jest obciążony tym, który jest skrzywdzony, wtedy powinien się modlić o brata, o siostrę, nosić go w sercu. I pytanie jest takie, czy to się tak da zrobić szybciutko, czy to się tak da zrobić od razu. Okazuje się, że my się tego uczymy. I wolno nam przyjść do Boga, wolno nam wypowiedzieć swoje emocje. Wolno nam powiedzieć, Boże, nie rozumiem. Boże, to jest niesprawiedliwe. Moim zdaniem to w ogóle nie ma sensu. Ale z drugiej strony Słowo Boże mówi nie. Ty powściągnij się i mocą swojej woli podejmij decyzję, że będziesz nosił tego brata, tą siostrę w sercu. Że będziesz się o niego modlił i może przyjść taki czas i nie wiadomo, jak długo on będzie trwał, kiedy na przykład dostaniemy SMS-a po 8 latach, tak? I okazuje się, że warto było dać się zranić, warto było pewne rzeczy zrobić i później na przykład może mogliśmy tego żałować przez jakiś czas, ale jeden dzień jest jak 1000 lat u Pana Boga, a 1000 lat jest jak jeden dzień. Wobec tego Bóg mówi, rób co ja ci mówię i nie zadawaj zbędnych pytań, tylko bądź jak Ojciec, który jest w niebie. Daj mu ten deszcz, daj mu to słońce na tyle, na ile potrafisz, bo On jest taki. Czyli uświęcajcie się, bądźcie święci, bo ja jestem święty. A to w tym przypadku oznacza, że będziesz błogosławił, że będziesz dobrze czynił i że tak jak Bóg będziesz oddzielał swoje emocje i to, co jest w ciele, od tego, do czego powołuje cię Bóg i co masz możliwość zrobić w duchu. I jeżeli już mamy taką sytuację jak ta, to dobrze jest nie popełniać tego samego błędu, który jest dalej opisany. To znaczy, nie rób rzeczy, które mają kryć twój prawdziwy stan. Tam jest napisane, że oni dawali jałmużnę i bardzo chcieli, żeby ich ludzie widzieli. I jeżeli ludzie ich chwalą, to jest drugi werset, to w tym momencie nagroda zostaje odebrana. Koniec. Tymczasem my, robiąc pewne rzeczy na pokaz, jeszcze mamy nadzieję, że Pan Bóg nagrodzi nas za to kiedyś. Nie. Już dostałeś swoją nagrodę. Tak bardzo tego chciałeś, to masz. To jest nagroda cała, którą z tego tytułu otrzymasz. Ludzie cię pochwalą. To ojciec już nie. Bo już wszystko dostałeś. Chciałeś, dostałeś. Dlatego jeżeli dajesz jałmużnę, niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa. I niech to zostanie w ukryciu, a wtedy ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie. Dlaczego? Dlatego, że oni nie będą mogli cię pochwalić. To jest podobnie jak z tymi ludźmi, których trzeba zapraszać na ucztę na przykład, a oni nie mogą oddać. Oni nie mogą się odwdzięczyć. I widzicie, w świat i my, w nas to wrasta, prawda? Takie myślenie, że ja się muszę odwdzięczyć. I my dopiero zaczynamy to rozumieć po swoim nawróceniu, że łaska to jest coś takiego, za co nie można się odwdzięczyć. Że Bóg nam daje coś, za co my nie jesteśmy w stanie mu się odwdzięczyć i dlatego my powinniśmy dawać rzeczy, za które inni nie będą w stanie nam się odwdzięczyć, na przykład dlatego, że o tym nie wiedzą. I to jest piękne. Gdy się modlisz, to jest werset 5, nie bądź jak obłudnicy. Oni bowiem chętnie modlą się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby ludzie ich widzieli. Zaprawdę, powiadam wam, odbierają swoją nagrodę. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do swego pokoju, zamknij drzwi i módl się do twego ojca, który jest w ukryciu, a twój ojciec widzi w ukryciu i odda ci jawnie. Kiedyś będzie taki czas, kiedy Pan Bóg będzie, że tak powiem, rozdawał nagrody. Będzie, jak to się mówi, rozdanie nagród. No i zawsze jak jest rozdanie nagród, to jest wielka gala i wtedy nominowany, prawda, otrzymuje. Będzie taka gala kiedyś, kiedy Pan Jezus przyjdzie, kiedy weźmie Kościół, to wtedy będzie gala przed tronem Chrystusowym i wtedy nominowani otrzymają konkretne nagrody. Ci, którym się spaliło, bo było robione ze słomy, z siana, z tego wszystkiego, co jest słabe i co jest bardzo łatwo znaleźć, oni się zdziwią. Jeżeli fundament się zachowa, to oni się mocno zdziwią, bo liczyli na nagrodę, a tu wszystko spłonęło. Ci, którzy budowali z drogich kamieni, ze srebra, ze złota, którzy budowali z rzeczy, o które trzeba się postarać i za które trzeba zapłacić słoną cenę, to ich dzieło się ostanie. I mamy niestety czasem taki problem, że robimy wrażenie. Robimy wrażenie. Jest coś pod spodem, jest coś pod dywanem, nawet zapach czuć w zborze, ale my robimy wrażenie. To jest obłuda. I naprawdę już, jeżeli jest jakiś problem z bratem, czasem jest tak, że nie można porozmawiać, bo ktoś jest gdzieś daleko, ale odpuścić mu przed Panem Bogiem zawsze można. Nosić go w sercu przed Panem Bogiem zawsze można. To jest działanie, że tak powiem, pionowe, czyli Pan Bóg i ja. Natomiast poziomo jak najszybciej. Spróbujmy jak najszybciej załatwiać sprawę. Czasem jest tak, że ktoś musi do tego dojrzeć i my się dziwimy, dlaczego tak długo. Czasem jest tak, że to my musimy dojrzeć. Czyli jest bardzo długo, my się dziwimy, dlaczego brat jeszcze ze mną nie chce porozmawiać, a potem jak już ta rozmowa się odbędzie, to my się dowiadujemy, że to my mieliśmy problem. Albo również my mieliśmy problem. Dlatego jak się modlimy i uważamy, że ktoś nas krzywdził, to zawsze zostawmy sobie takie miejsce na to, że my też nie byliśmy w porządku. I możemy się o tym dowiedzieć. Ale nie malujmy takiego upiększonego autoportretu. Jest taki fragment z listu Jakuba w pierwszym rozdziale, bardzo znany. On mówi o zwierciadle. I to jest, ja to przeczytam, pierwszy rozdział listu Jakuba, Tu jest napisane od 19 wersetu. Tak więc, moi umiłowani bracia, niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu. Gniew bowiem człowieka nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. Odrzućcie więc wszelką plugawość oraz bezmiar zła i z łagodnością przyjmijcie wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. Bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeśli bowiem ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który przygląda się w lustrze swemu naturalnemu obliczu, bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Lecz kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą dzieła. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Jeśli ktoś spośród was sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga swego języka, lecz oszukuje swe serce, tego pobożność jest próżna. To też są mocne słowa. Jeżeli Słowo Boże do nas mówi, jeżeli Bóg nam dał wrażliwe sumienie, bo na pewno zauważyliście, że po nawróceniu poprzeczka waszego sumienia zmieniła swoje miejsce. I rzeczy naszego, wszyscy to mieliśmy, rzeczy, które dawniej były dla nas normalką, jak to się mówi, teraz zaczęły być problemem. I bardzo dobrze. Bo kiedyś przeklinaliśmy, wzywaliśmy imienia Pana Bożego nadaremno, kiedyś robiliśmy różne rzeczy i wtedy nie było sprawy. A teraz jest i to duża. I my możemy stać przed lustrem, my wierzący ludzie, i możemy, tam jest takie lustro fajne, stoi. Można w nim zobaczyć siebie od stóp do głów. I do nas należy decyzja, czy my będziemy tam widzieć swoje naturalne oblicze, czy my zaczniemy malować na tym lustrze swój autoportret. Czyli pomalujemy coś, co tak naprawdę jest naszą wersją, ulepszoną wersją samego siebie. A potem ten portret będziemy pokazywać wszystkim dookoła. Przychodzić na nabożeństwo i, że tak powiem, grać rolę. Nie na tym to polega. Jeżeli już zobaczę w lustrze, jakie jest moje oblicze, to nie powinienem odchodzić. A jeszcze bardziej nie powinienem zapominać, jakim jestem. Ale to można zrobić tylko wtedy, kiedy człowiek jest bardziej skory do słuchania niż do mówienia. I jeszcze w dodatku jest nieskory do gniewu, bo gniew zaślepia i dlatego jest napisane dalej, że gniew człowieka nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. To już nie jest sprawiedliwe. My czasami myślimy, że nasz gniew jest jak najbardziej sprawiedliwy, bo się należy. Tylko to są nasze emocje. Tylko gniew Boży jest sprawiedliwy. On jest jedyną osobą, której gniew jest sprawiedliwy. I dlatego Pan Bóg powiedział, że na naszym gniewem nie powinno słońce zachodzić. On powinien krótko trwać. Jeżeli już powstanie. Zatem jeżeli mamy słowo, jeżeli nawet, bo znamy, czasem znamy bardzo dobrze słowo i Bóg bardzo szybko nam przypomina, co się dzieje. Bóg bardzo wrażliwe sumienie nam dał, albo przynajmniej jeżeli go nie przytępiamy, to ono to wrażliwe sumienie będzie. Duch Święty będzie do nas mówił. Nie ustanie. To jest niesamowita łaska od Pana Boga, że Duch Święty nie ustaje. On jest po prostu nieustępliwy i będzie nam mówił. I przez ludzi nam będzie mówił, przez słowo nam będzie mówił, przez okoliczności nam będzie mówił. Bo On się domaga naszej świętości. To jest to. Święty Bóg domaga się naszej świętości. Nie tylko naszego usprawiedliwienia, ale również życia na chwałę Bożą. Dlatego, że nie możemy się chlubić, jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę z łaski i odrodziliśmy się w Chrystusie do dobrych uczynków. Do tego zostaliśmy stworzeni, czyli do innego życia. Dlatego bądźcie tacy jak Ojciec, na tyle, na ile w tej chwili możecie, bo w Chrystusie będziecie się uczyć, w Chrystusie będziecie coraz bardziej doskonali. Czasem się dziwimy, skąd to słowo, kiedy Pan Bóg powiedział do Abrahama, bądź doskonały. Musiał mieć jakąś moc, musiał mu Bóg dać jakąś moc, żeby mógł być taki, żeby się Bogu podobać. I my taką moc znamy, my o niej wiemy. Natomiast jeżeli sądzimy, że jesteśmy pobożni, a nie powściągamy swojego języka, lecz oszukujemy swoje serce, to ta nasza cała pobożność jest próżna. I naprawdę, czasem może być trudno, czasem możemy naprawdę mieć problem z kimś, a jeszcze większy, jeżeli to jest osoba niewierząca. I Bóg mówi, no zrób to, zrób tamto, podejmij decyzję. A potem sam Bóg zajmuje się na przykład tym, żeby leczyć nasze rany. Bo decyzja powinna zostać podjęta. A Pan Bóg zajmuje się tym, żeby nas potem uleczyć. Czasem niektórzy uważają, że ja nie mogę porozmawiać, ja nie mogę wybaczyć, ja nie mogę, nie wiem, przeprosić, przyjąć przebaczenia, bo mnie to boli. Bo to jest rzecz, która... no, nie potrafię na dzisiaj. Moje emocje mi na to nie pozwalają. Ale Pan Bóg nie mówi, że my możemy to zrobić albo mamy to zrobić dopiero wtedy, kiedy nasze emocje nam pozwolą. On powiedział, zrób to. To nie jest opcja, to jest przykazanie. I z doświadczenia wiemy, jeżeli już to przerabialiśmy kilkukrotnie, że jeżeli my postąpimy według tego, co Pan Bóg powiedział, to On się rzeczywiście zajmie naszymi emocjami, On się zajmie tym, żeby uleczyć to wszystko, co jest zranieniem. I dzisiaj, no dzisiaj w świecie bardzo się dużo rzeczy mówi o zranieniu, prawda? Zranienie, to zranienie, to zranienie trzeba poleczyć, uleczyć, no jak człowiek jest zraniony, to się nie da. Pan Bóg przełamuje te rzeczy i mówi, słuchaj, daję Ci moc, będę Cię chronił i ja Cię wyleczę, bo jestem Twoim lekarzem. Wobec tego tylko bądź posłuszny, a leczeniem zranień zajmę się ja. Bardzo często tak jest. I doświadczamy tego. Dlatego róbmy to, co do czego Pan Bóg nam, to, co Pan Bóg nam w tym Mateuszu, w Ewangelii Mateusza powiedział. Chociaż jak się czyta to, to rzeczywiście można powiedzieć, albo przelatujemy bardzo szybko, albo dopiero kiedy przyjdzie co do czego, to widzimy, jakie to jest trudne. Więc nastawmy się na to, bo to kazanie na górze to jest taki wzorzec, do którego mamy dążyć. Nastawmy się na to, że to nie będzie takie łatwe, ale w Chrystusie mogę wszystko, w tym, który mnie umacnia. Dlatego chcę tak żyć, żeby się Bogu podobać. Chcę tak żyć, dlatego że mój Ojciec taki jest. Dlatego, że On na dobrych i na złych spuszcza swój deszcz. On im błogosławi, chociaż oni Go nienawidzą. On robi to szczerze. Pytanie, czy ja będę to robił tylko ustami, czy będę to robił szczerze. Jeżeli w tym momencie wiem, że robię to tylko ustami, podejmuję decyzję, ale chcę być w tym szczery. Wobec tego idę do Pana Boga i mówię, Panie, pomóż mi. Ja chcę to zrobić, nie chcę kłamać, wobec tego idę i mówię, ale Panie, proszę Cię, pomóż mi, daj mi tego więcej, żebym ja mógł nosić w sercu tego, który mi zaszkodził. A jeśli już pójdziemy na przykład przeprosić i spodziewamy się tego, że zostaniemy spuszczeni ze schodów, to co z tego? Mamy to zrobić. Pan Bóg się zajmie całą resztą. My bardzo często myślimy sobie, no pójdę, no to zostanę przyjęty. Bardzo chętnie. Ale mogę pójść i nie zostać przyjęty bardzo chętnie. I co teraz? Czy ja w związku z tym mam z tego zrezygnować? Nie. Mam przyjść, powiedzieć, żałuję i tyle. To jest cała moja rola w tym wszystkim. A rolą Pana Boga jest całą sprawę załatwić do końca. I nawet jeżeli zostanę spuszczony ze schodów, nawet jeżeli ktoś mi powie, nie wierzę Ci, albo jeżeli ktoś się na mnie tak obraził, że już mi tego nie daruje, to ja zrobiłem swoje przed Bogiem. Bądźmy posłuszni, bo to jest lepsze niż ofiara. Amen.